W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie w kolejnym wydaniu audycji W tym coś jest. Witam.
Dzień dobry.
Złota jesień zaskoczyła nas dosyć silnymi wiatrami.
No tak, wiało trochę ostatnio, ale zawsze później sytuacja wraca do normy.
Na szczęście tragiczne nas sytuacje ominęły. Poniedziałek premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w kolejnej debacie na temat praworządności w Polsce. Planowana na jutro dyskusja w Parlamencie Europejskim, w której będzie uczestniczyć także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, to reakcja na niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Pytaliśmy słuchaczy w poniedziałek, czy debata z udziałem premiera zmieni postrzeganie Polski w Europie. Co powiedzielibyście Państwo na tym forum, będąc w roli premiera? Posłuchajmy, co by powiedzieli nasi słuchacze.
Mi się wydaje, że jest to nagonka na nasz kraj, bo co innego jest zapisane w tych umowach, co żeśmy wstępowali.
Jeżeli jest zasady, są, to jeżeli nawet inni robią inaczej źle, to my musimy się dostosować do tego i powinniśmy robić dobrze.
Dlaczego tą Polskę tak gnębią? No ja panu powiem dlaczego. Bo razem z Unią Europejską i takimi ludźmi jak ja bronimy po prostu prostej niezawisłości sędziowskiej.
Ta debata nic nie zmieni. To jest hermetycznie zamknięte środowisko, dawno nastawione przeciwko Polsce.
Czy się zmieni na mównicy w Parlamencie Europejskim? To na pewno nie. Ale stanowisko polskie popiera coraz więcej państw, które były stłamszone.
Jeżeli chodzi o wystąpienie pana premiera, to absolutnie nic nie zmieni, dlatego że to nie jest czas na pokazywanie jakichkolwiek dowodów. To jest wystąpienie PR-owe, tak jak większość rzeczy, która odbywa się również w polskim Sejmie.
Panie Adamie, co powiedzieli, to powiedzieli. Właściwie nie musimy tego komentować, ponieważ słowo stało się ciałem.
Tak, jest już po wystąpieniu.
I możemy przejść we wtorku premiera. I wtorek będziemy komentować.
W tym coś jest. W tym coś jest. Coś jest.
Odbyła się ta debata dotycząca sporu Polski z instytucjami unijnymi. Podczas debaty Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na orzeczenia, które Trybunał Konstytucyjny podejmował w latach 2005, 2006, 2010. Premier przytoczył także wyroki trybunałów innych państw, które podważyły wyższość prawa unijnego nad krajowym. Dlatego we wtorek pytaliśmy, czy w Unii Europejskiej panują podwójne standardy, czy możliwy jest powrót Unii Europejskiej do wartości, które ukształtowały europejską wspólnotę.
Ta debata trwa, żeby pozyskać spokój. Cały czas Polska i cały czas coś jest tam źle. No są podwójne standardy, niestety.
Musimy żądać, żeby inni szanowali Polskę tak, jak my szanujemy innych.
Nie wiem, czy panują standardy podwójne, natomiast jest tak, że 26, nawet czasem 27 krajów do tych standardów potrafi się dopasować. Natomiast na pewno jesteśmy na marginesie i nie decydujemy o tym, co się w Unii dzieje.
Prawo sprawiedliwość jest rządem prounijnym, tylko w pewnych aspektach bardziej konserwatywnym i troszeczkę inaczej spoglądają na pewne kwestie państwowości. No to w tej chwili to się nie podoba, głównie Niemcom.
Nie dał się parlament, jeszcze raz powtarzam, nabrać na piękne słowa. Pokazali im, gdzie jest ich miejsce.
Nie wolno umniejszać naszej godności przez Unię Europejską. Mam tylko żal, bo ja jestem wiekowy człowiek i powiem w ten sposób. To się zaczęło wszystko od grubej kreski.
Żyłem w dobie czerwonego komunizmu. Teraz widzę, że jesteśmy w Unii i zaczynam żyć w dobie tęczowego komunizmu.
Mówimy ciągle właściwie o tym, co się dzieje w tym Parlamencie Europejskim i takie mam wrażenie, że narasta w nas pewnego rodzaju irytacja, że jakby ta sytuacja ciągle powtarzana powielokroć, ciągle w Polsce znajduje jakąś alternatywne myślenie. I właściwie to jest tak, że jakby ten spór zaostrza się i właściwie słowo zdrajcy, jurgeltnicy, odszczepieńcy i tak dalej, zaczyna być coraz chętniej, coraz częściej przez rozmaitych komentatorów stosowane. Wobec tego, co prezentują w Parlamencie Europejskim polscy europosłowie, niektórzy.
No, toczy się w Unii Europejskiej regularna wojna ideologiczna. Ona się toczyła zawsze, bo kiedy federaliści uznali, że mają przewagę w instytucjach Unii Europejskiej, a było to już w 1959 roku, kiedy to generał Charles de Gaulle, prezydent Francji ówczesny, postanowił politycznie przeciwdziałać tendencjom federalistycznym Europy, czyli takim do budowania europejskiego superpaństwa. I to między innymi pewnym dzieckiem generała Charlesa de Gaulle'a, oczywiście ideowym dzieckiem, jest Rada Europejska. Bo proszę zobaczyć, kto rządzi w Unii Europejskiej. Nie rządzi Parlament Europejski.
Tak naprawdę Rada Europejska.
Nie rządzi Komisja Europejska. Komisja Europejska się rozpycha, tak jak to przewidział generał Charles de Gaulle, że tak będzie, kiedy niewybieralni urzędnicy, biurokraci będą próbowali przejmować coraz więcej władzy.
Widać, stawianie pasjansów miało jakiś pozytywny wpływ na decyzję prezydenta, przynajmniej na jego wizję przyszłej Europy.
Nie, to był aktywny bardzo polityk i bardzo przewidujący. I on między innymi ten konflikt przewidział. I reakcją federalistów były referenda. Było takie referendum we Francji i w Holandii o to, żeby ustanowić konstytucję dla Europy, ideę obywatelstwa europejskiego. I federaliści obydwa te referenda przegrali. Koncertowo przegrali. Niektórzy polscy politycy upowszechniają kłamliwe informacje, że Polska też brała udział w tym referendum konstytucyjnym. Nigdy nie braliśmy udziału w tym referendum konstytucyjnym. Czyli można powiedzieć, że teraz federaliści w związku z rosnącymi problemami Unii, wszystkimi kryzysami, pandemią COVID, ale także rewolucją klimatyczną, którą straszy nas towarzysz Franz Timmermans, socjalista. Oni uznali, że trzeba więcej Europy w Europie, czyli że trzeba zbiurokratyzować bardzo te struktury, scentralizować, tak żeby państwa narodowe tutaj nie podskakiwały, mówiąc kolokwialnie. Poza tym w Unii rządzi pokolenie roku 68. To są zwolennicy budowy socjalizmu europejskiego.
W takiej wersji kompletnej nieodpowiedzialności.
I oni też dominują w Parlamencie Europejskim. Natomiast rząd polski jest rządem, który oni postrzegają jako nawet skrajną prawicę. Podobnie jak rząd węgierski też postrzegają jako skrajną prawicę. A ponieważ partie lewicy, w tym lewicy polskiej, one zawsze były internacjonalistyczne. No
tak,
dlatego
albo Moskwa, albo Bruksela.
Tak,
zawsze
dlatego odchodzenie od idei, od idei państwa narodowego w kierunku budowy superpaństwa biurokratów rządzonego przez lewicę, no jest dla nich idealnym celem.
Chociaż warto przypomnieć, że Komunistyczna Partia Polski była bardziej patriotyczna i stąd Stalin bardzo skutecznie wyeliminował ją z życia politycznego.
No z tym patriotyzmem Komunistycznej Partii Polski, no to tutaj możemy różnie. Ja bym proponował, żebyśmy na ten grząski grunt nie wchodzili.
Zanurzmy się w coś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, a mianowicie w taką alternatywę. Bo nam się przedstawia, że albo demokracja, czyli federalizm, albo nacjonalizm, czyli coś w rodzaju faszyzmu.
To jest
alternatywna bzdura, bo tak. To, co nam proponuje Unia Europejska ustami, przepraszam za cielesność tego porównania, ustami pani Sylwii Spurek, a mianowicie, że jajek nam nie będzie wolno jeść, że mięska nam nie wolno będzie jeść. To jest coś tak terrorystycznego w gruncie rzeczy, bo ja jeszcze rozumiem uzasadnione regulacje dotyczące spraw technicznych, pewnych norm wynikających z unifikacji technologii i tak dalej. Ale żeby się nam Unia w ramach tak zwanych demokratycznych konceptów wtryniała do talerza, to już jest gruba przesada. Ja twierdzę, że jedyną obroną przed demokracją jest myślenie narodowe, czyli to coś, co się nazywa nacjonalizmem, bo trzeba pamiętać, że nacjonalizm jako pewnego rodzaju koncept polityczny, on nie ma negatywnych konotacji.
Nacjonalizm to są rządy narodu, czyli
w interesie narodu.
Odwołujemy się do esencji demokracji, czyli do tego, że suwerenem jest jest naród, który wypowiada się raz na jakiś czas w demokratycznych wyborach. Zauważył natomiast pan... suwerenem nie może być urzędnik w Brukseli, niewybieralny,
pani Jurowa,
tak,
albo jakaś
czy pani La Puerta. Z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A to już jest inna sprawa, że ona tam nie ma dobrej karty czystej. I to nie jest kierunek. Pamiętajmy, że socjaliści, którym było blisko przynajmniej w części ideologicznej do faszyzmu i do nazizmu, bo przecież Hitler nazwał swoją partię narodowo-socjalistyczną, a więc tutaj był koncept i nacjonalistyczny, i socjalistyczny. I widzimy, do czego to doprowadziło. Można powiedzieć, że takie były te idee, ale mnie chodzi o inny aspekt tej sprawy. Że i faszyści, i naziści, i socjaliści, komuniści oczywiście jak najbardziej, również mają wizję tworzenia nowego człowieka, mają obsesję na ten temat. No tak, Stąd obsesja pani Spurek, że nowy człowiek nie powinien jeść...
No ale wyszła za mąż pani Spurek, czyli będzie nowego człowieka tworzyć.
Ale ja nie chciałbym absolutnie komentować osobistego życia pani Spurek. Ona mnie jedynie interesuje w wymiarze jej poglądów,
ale to jest
które,
spójność.
Są, które są kalką tych takich neoplatońskich idei, że da się ulepić nowego człowieka i zaprojektować, co on będzie jadł. No to jest chore.
A czy pan zauważył w wystąpieniach niemieckich posłów w trakcie tej debaty jakiś cień internacjonalizmu, czy tylko wyłącznie był ten federalizm pod niemiecką flagą? Bo ja mam takie przekonanie, że Niemcy są w działaniach Unii bardzo patriotyczni, wręcz nacjonalistyczni i widzą swój interes jako interes najważniejszy. Nawet ich interes jest ważniejszy od interesu Unii, czego dowodzi Nord Stream 2. I to jest taka pewnego rodzaju, moim zdaniem, gra, którą Niemcy prowadzą z nami. I bardzo dobrze to jeden z komentatorów powiedział, że to jest taka gra w pomidor. Cokolwiek by nie powiedział, to po tamtej zawsze stronie pojawia się a praworządność. Cokolwiek by się w Polsce nie działo, to jest a praworządność.
Relacje czy stosunek polityków niemieckich do powiedziałbym sprawy polskiej są dosyć zniuansowane. Ja nie kreśliłbym tego wszystkiego jedną kreską, natomiast całkowicie się zgadzam z pana uwagą dotyczącą nacjonalizmu polityków niemieckich. Proszę zobaczyć.
Stoją murem przy swoim rządzie.
Tak, dalece posunięty, że socjaliści, czyli lewica, socjaldemokraci popierali wywołanie, czy też dążenie do pierwszej wojny światowej. Tu szli ręka w rękę. Oczywiście w czasie II wojny światowej było inaczej.
Obyczaj, być przy rządzie.
Ale Niemcy są bardzo zdyscyplinowanym społeczeństwem i Niemcy mają bardzo duże poczucie instynktu narodowego. I to zarówno na lewicy, jak i po prawej stronie, czy w centrum, bo prawa strona to tylko AfD. Konkludując, powiem tak. Część polityków niemieckich zauważa powiązanie gospodarki Polski z niemiecką. Staliśmy się piątym partnerem handlowym Niemiec. I teraz nakładanie jakichś sankcji na Polskę uderzy w interesy firm niemieckich. I część niemieckiej sceny politycznej to wyraźnie zauważa i nie jest skłonna do ostrego atakowania Polski. Natomiast toczy się też gra pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, bo Parlament Europejski chce się pozbyć pani Ursuli von der Leyen i wywołuje coraz większy kryzys. To znaczy ta lewa strona dominująca w Parlamencie Europejskim uznaje, że pani von der Leyen nie jest ich człowiekiem i że trzeba po prostu zaskarżyć Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, jak sprawa Polski wywołuje coraz większy chaos w Unii Europejskiej.
No tak, tylko że to tak naprawdę nie chodzi o sprawę Polski, tylko o sprawę fundamentalną. Czy Unia Europejska jest strukturą demokratyczną, czy strukturą totalitarną. I właściwie sekowanie Polski pokazuje, że to jest organizacja, która ma taką dużą skłonność do totalitaryzmu, że tam bardzo wiele rzeczy, decyzji powstaje jednoosobowo i ci urzędnicy już tak się dobrze poczuli na tych swoich, że tak powiem, stanowiskach, że postanowili unieważnić polską konstytucję. Rozumie pan? Unieważnili polski rząd, unieważnili Trybunał Konstytucyjny.
Ale przyjrzyjmy się, cała konstrukcja Unii Europejskiej nie jest demokratyczna. Rządzą szefowie szefowie państw w Radzie Europejskiej. Komisja Europejska usiłuje zdobyć więcej władzy, natomiast władza jest w rękach szefów państw.
A gdzie się podziała naczelna idea Unii Europejskiej, a mianowicie subsydiarność, czyli służenie? To, przepraszam, to zamieniło się w karykaturę.
No subsydiarność Unii ja postrzegam jako subsydiarność wobec lobbystów. W Brukseli jest 30 tysięcy lobbystów, czyli ludzi, którzy pilnują interesów różnych firm.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wczoraj w naszym województwie odnotowano 52 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To największa liczba zachorowań od wiosny bieżącego roku. Aby ograniczyć ilość zachorowań i łagodzić skutki zakażenia, Europejska Agencja Leków rekomenduje podawanie trzeciej, tak zwanej przypominającej dawki szczepionki. W naszym kraju możemy się spodziewać wydania takiej samej rekomendacji. Czy jesteśmy skłonni przyjąć trzecią dawkę? Pytaliśmy naszych słuchaczy w otwartym mikrofonie. Posłuchajmy.
Ja się zaszczepię, z tym, że dopiero po 8 grudnia, ponieważ tak mija mi pół roku od drugiego szczepienia. Większość szczepień jest tak zwaną właśnie dawką przypominającą, na przykład szczepienie WZW dzieci.
Nie wiem, dlaczego tych ludzi, którzy mają odmienne zdanie na temat szczepień, się nazywa antyszczepionkowcami. Jestem przeciwnikiem szczepień. Do takich ludzi jak ja jakoś takie odium się przykleja.
Jest to takie proste jak uczeni lekarzy, bo część lekarzy jest przeciwna szczepionkom.
Troszkę to wszystko wygląda tak, wie pan, że ci zaszczepieni jedną dawką boją się niezaszczepionych. Ci zaszczepieni dwoma dawkami boją się zaszczepionych jedną dawką, a ci, którzy już są zaszczepieni trzema dawkami, boją się zaszczepionych dwoma dawkami.
Niepokoi mnie fakt, że jest trzecia, zaraz będzie czwarta, piąta. Do końca nie wiadomo, tak? Może się okaże, że będziemy w ciągu roku się 3-4 razy szczepić. Jak to do końca będzie miało wpływ na organizm, też nie wiadomo.
Rozum podpowiada, że odsetek umieralności jednak wskazuje na to, że to są osoby, które się nie szczepiły.
Z tego, co wiem, to pan prowadził to.
Tak. I te 52 mikrofon. Przypadki dotyczyły wtorku. Wtorku, bo słuchający nas dzisiaj mogą odnieść wrażenie, że mówimy wczoraj, czyli o piątku. Nie, to dotyczyło wtorku. Ta liczba zachorowań jest różna, ale województwo lubuskie jest na dole tej tabeli zachorowań na szczęście.
Ja w tej sprawie tego całego COVID-u jestem, mam szereg pytań merytorycznych. Mam takie wrażenie, że specjaliści od medycyny trochę zaciemniają sprawy, bo jest to troszeczkę w tym gadaniu jakby odwrócenie zasady, że zagrożeniem dla zaszczepionych są niezaszczepieni, kiedy jest logiczne, że biorąc odwrotnie, że ten, który jest zaszczepiony, powinien być bezpieczny. Natomiast niezaszczepiony powinien być bezpieczny. Z drugiej strony dzisiaj wyczytałem taką informację, może spóźnioną nieco, o tym, że Djokovic protestuje i nie chce ujawnić, czy został zaszczepiony na COVID, czy nie został zaszczepiony, a organizatorzy Australian Open mówią, że jeśli nie jakiś zawodnik nie wziął dwukrotnej dawki, to go do turnieju nie dopuszczą. To już zaczyna wykraczać poza medyczne obszary, to co się dzieje, bo to już jest pewien rodzaj, moim zdaniem, nieuprawnionego nacisku. I ja się cieszę, że rząd polski nie stosuje tych metod takich, no, może nie wypada powiedzieć, ale totalitarnych, bo ja to postrzegam jako totalitarne.
Ja również się z tego cieszę. Jestem zaszczepiony dwoma dawkami. Rozważam przyjęcie trzeciej gdzieś około miesiąca stycznia, ale rozważam. Ja nie podjąłem jeszcze takiej decyzji. Będę też kierował się obserwacją tego, ile mamy zakażeń w Polsce, czy pandemia słabnie, bo nie zamierzam się szczepić na tak zwany wszelki wypadek. Powiem szczerze, zaszczepiłem się dlatego, żeby móc spokojnie podróżować. Spokojnie i rzeczywiście to się w tym roku nad wyraz udaje. ostatnia podróż przede mną za tydzień, ale nie podoba mi się bardzo postawa rządu australijskiego. Zresztą
ten
rząd ma obsesję, powiem to wprost, bo nie dopuszczając Djokovicia, dopuszcza się aktu dyskryminacji. Wystarczyłoby tylko poddać Djokovicia testowi. No. I jeżeli jest chory, to jest normalne, że go nie dopuszczą. Jeżeli jest zdrowy, powinien być dopuszczony. I wymaganie od wszystkich posiadania paszportu covidowego jest moim zdaniem grubą przesadą.
No ale jak wszyscy są dookoła Djokovicia zaszczepieni, to on jeden, nawet jak jest nosicielem, to nie powinien im zagrażać. No tutaj jest jakaś taka mrożkowska sytuacja.
Ja wolę w takie rozważania nie wchodzić, czy powinien, czy nie powinien im zagrażać. Naruszane są bez wątpienia prawa tego tenisisty. Tak samo jak nie podoba mi się zmuszanie ludzi do posiadania tych paszportów i wykluczanie możliwości robienia testów antygenowych. No to idzie zbyt daleko i cieszę się, że rząd polski zachowuje zdrowy rozsądek, ale słyszę głosy lekarzy, którzy są, tworzą takie, większość z nich tworzy takie lobby nieprzejednanych, którzy nas, powiem to wprost, trochę na wyrost straszą.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Dokonano zcięcia krzyża w Zielonej Górze. Policja złapała tego sprawcy, pojawiły się rozmaite komentarze w tej całej sprawie oraz, co istotne, także brak komentarzy, szczególnie środowisk, które tak bardzo bronią przekonań moralnych swoich członków, tutaj akurat nabrały wody z usta. Posłuchajmy, co powiedzieli o tym nasi słuchacze.
Sprawa jest jasna, to jest godne potępienia, oczywistość, facet musi być ukarany za to.
Nie wolno niszczyć żadnych symboli, ani religijnych, innych wyznań również, ani państwowych, ani czyjejś własności. Pomijając kwestię, że to jest symbol religijny, to jest czyjaś własność, to jest są pieniądze na to wydane.
Takie zachowanie to powinno być przykładnie ukarane, gdyby na przyszłość innym do głowy takie pomysły nie przyszły.
Jak ja przeczytałem komentarze na jednym z portali internetowych tutaj naszych, lubuski, zielonogórski, no to wiecie państwo, to zgroza, co się dzieje. To oczywiście jest popieranie tego czynu. Mowa o jakichś katofaszystach.
Młody człowiek popełnił to zło, jakoś sięgnął do dna swojej duszy i wydobył to zło. A dlaczego? Dlatego, żeby być może pokazać się światu, kolegom.
Kościół przetrwał niejedne nawałnice i przetrwa tą nawałnicę jeszcze.
Panie Adamie, to jest z jednej strony dosyć smutne wydarzenie, że ktoś bierze piłę łańcuchową i ścina cokolwiek, bo to nawet nie chodzi o to, że to jest krzyż, ale to wyobraźmy sobie, że ścina znaki drogowe, że ścina reklamy, że ścina drzewa, tak sobie jakiś ktoś pod pozorem jakiejś tam ideologii. To jest brak poszanowania czegoś, co w naszej cywilizacji jest szalenie ważne, a mianowicie, że istnieje sfera publiczna, w której wszyscy jesteśmy uczestnikami i którą szanujemy jako miejsce, o które nie toczy się pewien zbój, że tak powiem, bój. To jest pewna tradycja greckiej agory, czy rzymskiego forum, gdzie każdy może przyjść i każdy może swoje stanowisko zaprezentować. Tu nagle okazuje się, że media rozhuśtały w Polsce nagonkę na pewnego rodzaju symbole i są durnie, za przeproszeniem, którzy ulegają tej nagonce. I że z drugiej strony, tak sobie myślę, że gdyby jakiś symbol religii judaistycznej został w ten sposób potraktowany, to mielibyśmy w Zielonej Górze zjazd wszystkich telewizji świata. Takie mam przekonanie. Łącznie z...
Ja również mam takie przekonanie.
Z zawołaniem na dywanik ambasadora do różnych ambasad.
No gdybyśmy mieli do czynienia z profanacją jakiegoś meczetu, byłoby podobnie. Bardzo... lub symboli islamu. Ludzie dopuszczający się takich aktów to są po prostu zwykli tchórze. Ale ja tego człowieka przebadałbym też psychiatrycznie, bo może się okazać, że to jest taki przypadek podobny do tego, jak pewien wariat, nazywał się Herostrates, podpalił świątynię Artemidy w Efezie. Chciał być sławny. Mm-hmm. I został sławny. Bo jego imię... Tak, gdyby nie podpalił tej...
Nie mógł się
gdyby nie podpaliłby tej świątyni, to nikt by o nim nie wiedział. A ponieważ był to jeden z cudów świata, to jego imię, historia przeszła. przechowała i to są takie niedojrzałe próby, no bo kim jest ten młody człowiek? Oczywiście można mu po chrześcijańsku wybaczyć, ale ja uważam jego czyn za tchórzowski i po prostu pogardzam tym, co on zrobił.
Skończmy na tym, pożegnajmy się z państwem, życzę państwu miłego weekendu, słoneczka, polska złota jesień się zaczyna, korzystajmy z tego, syćmy się widokami złotej polskiej jesieni. Do usłyszenia i dziękuję panu.
Tak jest, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.